Dziennikarze RMF FM dotarli do projektu ustawy, który wprowadza głębokie zmiany w prawie o notariacie.
Celem resortu sprawiedliwości ma być przyspieszenie pracy sądów. Notariusze mieliby odciążyć sędziów, bo będą mogli wprowadzać wpisy do ksiąg wieczystych, czy też wydawać elektroniczne nakazy zapłaty.
Ale są też kontrowersje związane z projektowanymi zapisami. W faktach teraz Maciej Sztykiel. Maćku, wyjaśnij, o co chodzi.
Okazuje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że nowe prawa notariuszy muszą się wiązać z większą kontrolą, a i resort chce przeprowadzić, o czym wcześniej nic nie wspominał, kompletną reformę kwestii dyscyplinarnych w notariacie. Zgodnie z projektem ustawy wprowadzona zostanie funkcja rzecznika dyscyplinarnego notariatu, którego będzie wybierał minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro otrzyma też prawo do zawieszenia każdego notariusza, jeśli prokurator lub policja będą prowadzić wobec niego postępowanie o przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego. Odwołanie od decyzji ministra możliwe wyłącznie do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie prezesem jest wierny człowiek Ziobry, Piotr Schab. Dotychczas postępowaniami dyscyplinarnymi zajmowały się sądy dyscyplinarne, złożone z notariuszy przy każdej z lokalnych izb notarialnych. No i dalej będą one działać, choć notarialny samorząd straci na znaczeniu po wejściu w życie tych przepisów, a minister będzie miał jeszcze większą władzę.
Do końca czerwca mają być gotowe nowe szlaki eksportowe dla ukraińskiego zboża. Wtedy możliwy będzie tranzyt plonów, które z powodu blokady portów na Morzu Czarnym nie mogą wyjechać z Ukrainy.
Te trasy mają biec przez Polskę na zachód Europy i dalej, między innymi do Afryki. Problem jest potężny. Ukraina ma do wyeksportowania ponad 20 milionów ton zboża.
Paweł Balinowski przynosi te informacje. Pawle, jak będą wyglądały te transporty?
Ukraińskie zboże pojedzie przede wszystkim koleją. Jest jednak kilka problemów. Po pierwsze, uruchomione mają zostać dwa nowe przejścia graniczne dla pociągów właśnie z tym ładunkiem. Po drugie, trzeba rozwiązać sprawę różnej szerokości torów w Polsce i Ukrainie. Część transportów będzie przeładowywana na granicy. W przypadku innych kontenery będą podnoszone i osadzane na specjalnych wózkach. One pojadą szlakami, którymi będą mogły przejechać wyższe niż zazwyczaj pociągi. To duża operacja logistyczna. W przyszłym tygodniu ma być gotowy jej szczegółowy plan. Zboże będzie transportowane również ciężarówkami, które mają wysłać kraje Unii. To wszystko ma sprawić, że przez Polskę będą mogły przejechać nawet 3 miliony ton zboża miesięcznie. 3 razy więcej niż obecnie.
Fakty, opinie, komentarze.
I czas na popołudniową rozmowę w RMF FM w warszawskim studiu Marek Teichman. Jego gość, witamy.
Witamy panów.
Witam serdecznie, dzień dobry. Moim gościem jest dr Adam Czerniak, Szkoła Główna Handlowa i Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pensje rosną o ponad 14%, wynagrodzenia rosną o ponad 14%, to dzisiejsze dane. Szybciej rosną niż inflacja, a ja szczerze mówiąc jestem trochę tym szybkim wzrostem zmartwiony. Słusznie?
To jest nas dwóch. Też jestem zmartwiony tym wzrostem.
Nie życzymy Polakom dobrze?
Życzymy Polakom dobrze. Tylko problem w tym, że jeżeli płace rosną o 14%, a inflacja rośnie o ponad 12%, to znaczy, że de facto z roku na rok możemy kupić więcej o 2%. Bo o tyle rosną tak zwane, jak my tutaj w nauce mówimy, realne wynagrodzenia. Bo de facto to, co się liczy dla budżetu przeciętnego Polaka, to jest różnica pomiędzy wzrostem jego dochodu, a wzrostem cen w sklepach. Ta jest najważniejsza. No, i ta jest niewielka.
Ale jeżeli rośnie, to dobrze może. To dlaczego jest gorzej, jeżeli rośnie o 12 i 14, a nie na przykład o 2 i 4?
No niekoniecznie, bo spójrzmy sobie na to, jakby było 25 i 24%, tak? Czyli wynagrodzenia rosną o 25, inflacja o 24. Co się dzieje wtedy z naszymi oszczędnościami, jeżeli Polacy mają oszczędności? Na jakim poziomie muszą być stopy procentowe? My już przeżywaliśmy to, taką sytuację, w których zarówno inflacja była dwucyfrowa, ponad 20%, wzrost wynagrodzeń też był ponad 20% i wcale nie byliśmy szczęśliwi. Mówię tutaj o okresie transformacji. Bo to, co jest problemem przy tak wysokiej inflacji i tak wysokiej dynamice wynagrodzeń, że następuje taka spirala pomiędzy płacami a wynagrodzeniami. Na czym ona polega? Przychodzi pracownik do pracodawcy i mówi: słuchaj, rosną ceny wszystkiego, daj mi podwyżkę. Pracodawca mówi: no nie wiem, ale przychodzi po raz kolejny, w końcu mu tę podwyżkę daje. Ale żeby tę podwyżkę sfinansować, to on musi podnieść ceny swoich produktów. I jeżeli to się dzieje tak w całym kraju, to powstaje coś, co właśnie nazywamy spiralą płacowo-inflacyjną i powoduje, że ten wzrost płac napędza wzrost cen.
No ale to jak wyjść z tej sytuacji, bo z drugiej strony chyba nie powiemy ludziom, że no dla dobra gospodarki poświęćcie się i przez jakiś czas musicie się pogodzić z tym, że ceny będą rosły, a wasze pensje nie.
Problem w tym, że w zasadzie musimy to powiedzieć. My tego nie powiemy wprost, ale powie to Narodowy Bank Polski, trochę ustami prezesa Glapińskiego, który mówi, podnosimy stopy procentowe, a wzrostu procentowych oznacza co? Droższe raty kredytów, trudny dostęp do kredytów i tym samym niższy wzrost konsumpcji, ale a może na szczęście, nawet spadek konsumpcji.
Ale na szczęście po drugiej stronie ulicy Świętokrzyskiej jest Ministerstwo Finansów, które obniża podatki w Polsce, kiedy prezes Glapiński podnosi stopy procentowe, które wprowadza różne działania osłonowe, chroni rząd najbiedniejszych.
Czy ja wiem, czy na szczęście, jak rząd zwiększa wydatki, to właśnie dokłada się do tej spirali cenowo-płacowej. Bo jeżeli pracodawca powie, nie, ja już ci dzisiaj nie dam podwyżki, bo mi skoczyła rata kredytu, więc ja już nie mam pieniędzy na tą podwyżkę, ale rząd mówi, a spoko, to ja ci obniżę wysokość płaconego przez ciebie podatku, no to ta osoba mówi, dobra, to ja idę do sklepu i dalej wydaje. I spirala cenowo-płacowa się kręci dalej, rozkręca, inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie.
Panie doktorze, ale czy można walczyć z inflacją, nie uderzając w kieszenie najbiedniejszych i biedniejszych, bo w Polsce jest dużo biednych ludzi.
Jest i to w nich inflacja uderza najbardziej.
Dlaczego?
No dlatego, że w portfelu biednych osób wydatki na żywność, wydatki na ceny na paliwa, wydatki na prąd, na gaz stanowią dużo większy udział niż wydatki na usługi, które w pewnym czasie drożeją przynajmniej ostatnio nieco wolniej niż te kategorie, o których mówimy. Więc ta inflacja, z którą mamy teraz do czynienia, najbardziej uderza właśnie w te grupy najuboższe. Więc walka z tą inflacją, przeciwdziałanie tej inflacji powoduje, że te osoby będą finalnie na tym korzystały.
A czy działania, które teraz są podejmowane, działania osłonowe, one rzeczywiście chronią tych najbiedniejszych, które mamy w Polsce, czyli tarcze antyinflacyjne, czyli próba ograniczenia wzrostu cen energii?
Działania, które podejmuje rząd, faktycznie przynoszą ulgę. Tak? Bo widzimy nieco niższe ceny w sklepach, bo została obniżona akcyza, został obniżony VAT, będziemy mieć nieco wyższe dochody w portfelu na skutek obniżki podatków dochodowych, ale to są tylko efekty przejściowe. Bo to, że w tej chwili rząd dorzuci do gospodarki dodatkowe pieniądze, które trafią nawet do kieszeni obywateli, to niestety nie jest dobra informacja, ponieważ one zaraz zostaną zjedzone przez rosnącą inflację. A ta inflacja im dłużej będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie, tym bardziej kosztowne będzie jej obniżanie. Tym większe spowolnienie wzrostu wynagrodzeń, naszych dochodów, naszego poziomu życia będziemy musieli ponieść, żeby ta inflacja zmalała.
Czyli inflacja jest groźna nawet nie tyle skalą swojej wysokości, ale czasem swojego trwania.
Dokładnie. Gdyby ta inflacja tylko przez moment wzrosła i później zaczęła spadać, to nawet nie musielibyśmy stóp procentowych podnosić do tych poziomów, które w tej chwili
może
mamy.
Tak się wydarzy. Bank Anglii, Anglia z krajów Europy Zachodniej zmaga się z wyjątkowo mocnym uderzeniem inflacyjnym. Komunikuje to w ten sposób, że według nich to będzie jednak przejściowe. Czesi, nasz sąsiad, bardzo ostro walczy z inflacją, starając się mocnym uderzeniem szybko ściągnąć inflację do dołu. No to może oni nas, Polskę, pociągnął też do tego, żebyśmy szybko przeszli przez inflację.
No, Czesi są za małą gospodarką, żeby Polskę pociągnąć. To był za mały koń do ciągnięcia polskiej gospodarki. Wielka Brytania jest trochę ciut za daleko i tych powiązań handlowych, zwłaszcza po Brexicie, mamy za mało. To musiałoby się zadziać globalnie. Znaczy, Ameryka musiałaby bardzo silnie podnieść stopy procentowe, Europejski Bank Centralny również, a na to aż tak się nie zanosi.
Czy nam by się przydała szokowa terapia walki z inflacją? Wiem, że Polacy nie lubią terapii szokowej wspominać, ale może warto by było?
Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że tempo podnoszenia stóp procentowych, z jakim mamy w tej chwili do czynienia w Polsce, jest zbyt szybkie, że jest za bardzo szokowe, że ludzie dostają z miesiąca na miesiąc wyższe rachunki od banku za ich kredyt hipoteczny i te rachunki rosną za szybko. Ale dlaczego rosną za szybko? Dlatego, że właśnie dużo banków centralnych, w tym niestety nasz bank centralny, Narodowy Bank Polski, uważał, że inflacja, która zaczęła już rosnąć w 2021 roku, jest przejściowa. A mówiąc wszystkim, jest przejściowa, spokojnie, nie ma się czego obawiać, stopy procentowe pozostaną długo jeszcze na niskim poziomie. Bank centralny trochę przespał
za późno
zaczął podnosić stopy procentowe, przez to w tej chwili musi nadganiać z tymi podwyżkami i dlatego mamy taką quasi-terapię szokową, bezprecedensową sytuację w Polsce.
A inflacja nie jest przejściowa według pana?
No, to jest bardzo duży znak zapytania. Pytanie, czy chcemy się zakładać z rzeczywistością, czy ta inflacja jest przejściowa i za rok będzie na poziomie 2,5%, czyli taki, jaki jest cel banku centralnego, czy też może jednak będzie wysoka. Moje prognozy, prognozy Komisji Europejskiej, prognozy OECD wskazują, że Polska będzie miała jedną z najwyższych, jeśli nie najwyższą inflację wśród krajów Unii Europejskiej w przyszłym roku. Ponad 8%. Możliwe, że w 2024 roku też będzie ponad 8%. Jeżeli na tym poziomie inflacja nam pozostanie albo będzie jeszcze wyższa, to naprawdę koszty zejścia z tej inflacji będą porównywalne do kosztów, które musieliśmy ponieść w latach 90.
Gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest dr Adam Czerniak. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF24, na rmf24.pl i w mediach społecznościowych.
Bardzo dziękujemy. Wzrost płac napędza wzrost cen. Zwraca uwagę gość Marka Teichmana.
Dr Adam Czerniak z SGH opisał przed momentem spiralę płacowo-inflacyjną.
Warto posłuchać dalszych analiz ekonomisty w sieci.
A najnowsze fakty w RMF FM już o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.